Gdy rodzimy się na nowo, jesteśmy bardzo gorliwi. Chcemy robić coś dla Pana. Chcemy być dobrymi chrześcijanami. Lecz często upadamy. Udaje nam się coś osiągnąć, ale nie jest to to, na czym tak naprawdę zależy Bogu. Bóg chce Izaaka, czyli Chrystusa, który żyje w nas.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy Stanisława Leszczyńskiego, z którym wspólnie zagłębiać się będziemy w treść dzisiejszego wykładu Studium Życia Księgi Rodzaju. Miło mi Cię gościć.
Dzień dobry. Z przyjemnością przyjąłem Twoje zaproszenie do studia.
W dzisiejszym studium dochodzimy do narodzin i dorastania Izaaka, nasienia obiecanego Abrahamowi i Sarze. Było to dla nich obojga bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj zobaczymy, że w rzeczywistości istniały trzy potencjalne nasiona. Powiedzmy może w skrócie, o jakie nasiona chodzi i co każde z nich symbolizuje.
Bardzo podoba mi się studium życia Księgi Rodzaju. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom, że całe życie Abrahama i Sary obrazuje pełne Boże zbawienie. I nie chodzi tu jedynie o kwestię usprawiedliwienia, ale także o postępowanie zgodne z zasadą, którą widzimy w Księdze Rodzaju. Czyli o to, że człowiek powinien wyrażać i reprezentować Boga. Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze nasienie, potomstwo, którym ostatecznie był Izaak. W naszym doświadczeniu chrześcijańskim zrodzić nasienie to inaczej zrodzić coś z Chrystusa, coś, co służy Jego zamysłowi i Jego ekonomii. Bóg dał im więc obietnicę, że otrzymają nasienie. Problem jednak polegał na tym, że Bóg zdawał się nie dotrzymywać obietnicy. W związku z tym najpierw pojawił się Eliezer, o którym oczywiście nie można powiedzieć, że był nasieniem Abrahama. Mimo to Abraham miał nadzieję, że uda mu się przekonać Boga, że Eliezer nadaje się jako jego nasienie. Dla Boga oczywiście takie rozwiązanie było nie do przyjęcia. Bóg pragnął kogoś, kto będzie pochodził bezpośrednio od Abrahama. Później Abraham spróbował innego chwytu. Postarał się o nasienie z kogoś innego. Nie z Sary, tylko z Hagar. Sara sama zaproponowała Abrahamowi, żeby uzyskał nasienie z jej służącą. Jak wiemy, w taki sposób doszło do narodzin Izmaela. Abraham i Sara mieli nadzieję, że w taki sposób wypełniła się Boża obietnica. Ale wtedy Bóg powiedział: nie. Chcę kogoś, kto będzie pochodzić bezpośrednio z ciebie i Sary. Potem kazał Abrahamowi się obrzezać i w końcu narodził się Izaak. Jak więc widzimy, Abraham, podobnie jak my, próbował zrobić coś dla Boga, uczynić coś zgodnie z Bożym Słowem, lecz doprowadziło to tylko do narodzin Izmaela. Nie tego Bóg pragnął. Dlatego nakazał Abrahamowi, żeby się obrzezał i nauczył się nie polegać na sile swego upadłego ciała. Wtedy Sara urodziła syna. Izaak to ten, który narodził się z łaski. To on był właściwym nasieniem.
Co ciekawe, Izaak był ostatni, prawda?
Otóż to. Właściwe nasienie pojawiło się wtedy, gdy Abraham i Sara wypróbowali już wszystkiego. To pokazuje też naszą sytuację. Gdy rodzimy się na nowo, jesteśmy bardzo gorliwi. Chcemy robić coś dla Pana. Chcę być dobrymi chrześcijanami, prowadzić właściwe życie. Lecz często upadamy. Udaje nam się coś osiągnąć, ale nie jest to to, na czym tak naprawdę zależy Bogu. Bóg chce Izaaka, czyli Chrystusa, który żyje w nas.
Jak zobaczymy dzisiaj, kwestia nasienia jest bardzo istotna. Posłuchajmy więc teraz Witnessa Lee w kolejnym wykładzie z cyklu Studium Życia.
Bóg powołuje nas, bo chce uzyskać nasienie. Kwestię nasienia omawialiśmy już, poczynając od chwili powołania Abrahama przez Boga. Po raz pierwszy kwestię tę porusza rozdział 12 Księgi Rodzaju. Począwszy od tego momentu, niemal w każdym rozdziale Bóg przychodził do Abrahama w tej jednej sprawie. Nasienia. Najpierw Abraham, dlatego że nie miał nasienia, wziął ze sobą Eliezera. Bóg powiedział mu wtedy nie. Nie. Potem jego mądra małżonka poddała mu wspaniały, a jednak straszny pomysł. Sprawiło to, że Abraham, owszem, uzyskał nasienie, Izmaela. Lecz Bóg i tak rzekł: nie, takiego nasienia nie chcę. Nie chcę nasienia z Egipcjanki Hagar, tylko z wybranej Sary. Owszem, uzyskałeś nasienie, ale nie jest to nasienie z właściwego źródła. Rozdział 21 Księgi Rodzaju składa się z dwóch części. Pierwszą z nich dokładnie przeanalizował Paweł w liście do Galacjan, w 4 rozdziale. Czytamy w niej o narodzinach Izaaka. Skoro Paweł alegoryzuje tę historię, narodziny Izaaka muszą mieć znaczenie duchowe. Co ta historia oznacza? Abraham został powołany przez Boga do tego, by zrodziło się z niego nasienie. A dziś my wszyscy jesteśmy ludźmi, których Bóg powołał, prawda? Bóg powołał nas w określonym celu, który jest dokładnie taki sam, jak w przypadku Abrahama. Bóg powołał nas do tego, by narodził się z nas Chrystus. Nie zostaliśmy powołani do tego, by się właściwie zachowywać. Zostaliśmy powołani do tego, by zrodzić Chrystusa. Oto Boży cel. Przyjrzyjmy się jednak doświadczeniu Abrahama. Ile czasu upłynęło, nim narodził się Izaak? Problem nie leżał po stronie Izaaka. On mógł narodzić się w jednej chwili. Problem leżał po stronie Abrahama. Aby zrodzić Chrystusa, musimy zostać obrzezani. Musi nam zostać położony kres. Naszym naturalnym zdolnościom, naszej naturalnej sile, naszemu naturalnemu ja, nam samym musi zostać położony kres. Dziś Chrystus, prawdziwy Izaak, potrzebuje ciebie i mnie, by się z nas narodzić. Narodzić się na naszych spotkaniach, narodzić się w życiu codziennym, narodzić się w życiu domowym, narodzić się w pracy zawodowej.
W Starym Testamencie Izaak jest obrazem Chrystusa. Usłyszeliśmy przed chwilą wezwanie do tego, żebyśmy zrodzili Chrystusa. O co tutaj chodzi? Co to w praktyce oznacza zrodzić Chrystusa?
Takie stwierdzenie, że mamy zrodzić Chrystusa, może niektórym słuchaczom wydawać się nieco dziwne. Ale zatrzymajmy się przed chwilą nad słowami apostoła Pawła w Nowym Testamencie. Paweł mówi tak: dla mnie żyć to Chrystus. Mówi też: żyje we mnie Chrystus i Chrystus jest we mnie uwielbiony, a dosłownie powiększony. Możemy stąd zobaczyć, że Nowy Testament nakłania nas, wierzących, żebyśmy na co dzień prowadzili życie, którym jest Chrystus. Ten Chrystus najpierw wchodzi w nas, albo można powiedzieć inaczej, zasiewa się w nas jako nasienie życia. Potem to nasienie w nas rośnie, Chrystus w nas rośnie. W końcu zdradzamy Chrystusa, to znaczy wyrażamy Go i pozwalamy Mu w nas panować, a także otaczamy Go chwałą. Czyli jak mówi Paweł, powiększamy Go, pokazujemy Go innym, w naszej pracy, w rodzinie, w rozmaitych sytuacjach. Gdy z takiej perspektywy popatrzymy na życie Abrahama, widzimy pełne Boże zbawienie, cały Boży plan. Nie tylko powołanie, bo jak wszyscy wiemy, Abraham został powołany, i nie oczekiwanie na pójście do nieba, lecz zdradzanie nasienia, ludzi, życia, które sprowadzi Chrystusa z powrotem, które będzie wyrażało Chrystusa, które pomoże innym poznać Chrystusa.
Czy istnieje w takim razie jakiś związek pomiędzy doświadczeniami Abrahama a naszym własnym doświadczeniem?
Życie Abrahama jest dla nas dzisiaj obrazem tego, czego doświadczamy w naszym życiu chrześcijańskim. Pisał o tym także apostoł Paweł w liście do Galacjan. Czytamy tam, że Hagar symbolizuje prawo, a Sara jest obrazem łaski. To oznacza, że kiedy staramy się prowadzić życie chrześcijańskie, mamy do wyboru dwa źródła, dwie drogi i możemy zrodzić dwa rodzaje owoców. Gdy wybieramy nie tę drogę, czyli gdy postępujemy według prawa, staramy się prowadzić dobre, właściwe życie chrześcijańskie, być dobrymi ludźmi, ale dokonujemy tego o własnych siłach. Mamy wtedy do czynienia z prawem, z Hagar. Natomiast gdy zbliżamy się do łaski, czyli do Sary, a Sara, jak wiemy, zrodziła Izaaka, oznacza to, że dzięki Bożej łasce zdradzamy coś, co pochodzi nie z nas samych, tylko z Chrystusa. Coś, co posłuży innym.
Powróćmy teraz do wykładu. Usłyszymy nie tylko o narodzinach Izaaka, lecz także o jego dorastaniu.
Rozdział ten ukazuje narodziny i wzrost Izaaka. Powodem problemów nie były narodziny Izaaka, lecz jego wzrost. Gdy Izaak się narodził, Izmael i jego matka Hagar nie bardzo się tym przejęli. Kiedy jednak Izaak podrósł, Izmael zaczął się z niego naśmiewać, drwić. Śmiał się z niego. To znaczy, że go prześladował. W liście do Galacjan w rozdziale 4 Paweł pisze, iż ten, który narodził się według ciała, prześladował tego, który narodził się według ducha. Gdy Izaak podrósł, jego wzrost wzbudził prześladowanie. Wtedy ta, która jest symbolem łaski, nie mogła już dłużej na to pozwolić. Otworzyła więc usta i rzekła: wyrzuć niewolnicę i jej syna Izmaela. On nigdy nie będzie współdziedzicem z mym synem Izaakiem. Abraham jednak nic nie powiedział swojej ukochanej żonie. Wtedy wkroczył na scenę Bóg. Powiedział: Abrahamie, nie smuć się. Zrób wszystko, co mówi ci Sara. Dlaczego? Bo tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Tylko on będzie nazywany twoim nasieniem. Ani jednej cząstki Izmaela nie mogę uznać za Twoje nasienie. Uznaję tylko Izaaka. Chciałbym razem z Wami ujrzeć prawdziwe znaczenie tego obrazu. Od dnia, w którym zostaliśmy zbawieni, nienawidzimy swego naturalnego życia. Nienawidzimy dobrych uczynków, które pochodzą z nas samych. W pewnym sensie nienawidzimy Izmaela. Lecz nienawiść ta nie jest bezgraniczna. W głębi duszy nadal go cenimy. Dobrze. Takie poglądy opóźniają datę narodzin Izaaka. Spójrzmy na Abrahama. Izaak pojawił się w końcu po wielu próbach i upadkach. Nareszcie w naszym chrześcijańskim życiu narodził się Chrystus. W naszym chrześcijańskim życiu narodził się Chrystus. I wiecie co? Nadal trzymaliśmy Izmaela. Nadal staraliśmy się właściwie zachowywać. Pozwólcie, że was zapytam. Wielu z was szczyciło się swoimi naturalnymi dobrymi cechami. Nie zachowałem się w dumny sposób. Nie byłem taki dumny. Chwała Bogu, jestem taki pokorny. Nadal trzymamy się swoich naturalnych cech. Naszych naturalnych, dobrych cech. Niewielu chrześcijan ma dziś odwagę powiedzieć tak jak Sara. Wyrzuć precz niewolnicę. Ale prędzej czy później Bóg zacznie ciągle na nowo zmuszać nas do wyrzucania prawa. Wyrzucania naszych własnych wysiłków. Wyrzucania tego, co sami zrobiliśmy. Hagar i Izmael muszą odejść.
Bardzo ciekawa symbolika, prawda?
Zgadzam się. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że w tej historii biblijnej kryje się taki głęboki sens, że nie jest to tylko jakaś opowieść, której możemy uczyć dzieci, ale że ma to ścisły związek z naszym życiem, tu i teraz.
Widzimy tutaj dwóch synów Abrahama, z których każdy w Bożych oczach przedstawia zupełnie co innego. Izmael prześladuje Izaaka. Co to prześladowanie przedstawia?
O tym także mówił apostoł Paweł. Ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha. W tym kontekście Paweł mówił o tych, którzy przestrzegali Bożego prawa na zewnątrz, o własnych siłach, w odróżnieniu od tych, którzy opierają się na łasce, którzy poznali Bożą łaskę i dzięki temu przynoszą owoc. Czyli mówiąc językiem starotestamentowych symboli, rodzą Izaaka. Widzimy tu przepiękny obraz. W sumie mówiłem już o tym, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz zauważyli, że nie mamy tutaj do czynienia jedynie z jakąś odległą historią o Abrahamie, tylko z lekcją, która jest dla nas. Chodzi o to, w jaki sposób mamy prowadzić dziś właściwe życie chrześcijańskie. Czytamy tutaj, że Izmael, który symbolizuje prawo i upadłe ciało, zaczął prześladować Izaaka, kiedy ten dorastał. Nie mógł go ścierpieć. Ta sytuacja obrazuje to, co dzieje się z nami, gdy wzrastamy w Chrystusie. Myślimy, że nasze upadłe ciało siądzie sobie cicho w kącie i da nam spokój. Tymczasem im bardziej Chrystus w nas wzrasta, tym bardziej to drugie źródło zaczyna się irytować i znęcać nad nami, wręcz nas prześladuje. Izmael nie chce widzieć, jak Izaak rośnie. Myślę, że jest to jasny obraz.
Powiedziałeś przed chwilą o źródle. Usłyszymy o nim w kolejnym fragmencie naszego studium. Przejdźmy zatem do zakończenia dzisiejszego wykładu.
Pierwsza część rozdziału poświęcona jest narodzinom i wzrostowi. A teraz przechodzimy do obrazu przedstawiającego dokładnie źródło oraz skutek życia Izaaka i Izmaela. To niezmiernie ciekawe. Jeśli przyjrzymy się tej części słowa, zobaczymy, że są dwie studnie. Jedna dla Izmaela, druga dla Izaaka. Studnia, źródło Izmaela, znajduje się na odludziu, na pustyni, w miejscu dzikim. W Biblii odludzie symbolizuje miejsce odrzucone przez Boga. Odludzie, pustynia, znajduje się blisko Egiptu. Z odludzia łatwo zabłąkać się do Egiptu. A co to oznacza? Że gdy przebywamy w duszy, w swojej naturalnej istocie, błąkamy się po odludziu. Jakże łatwo nam zawędrować do świata. Po drugie, studnia ta, czyli źródło zaopatrzenia, sprawiła, że Izmael stał się łucznikiem. Łucznik zabija. Łucznik jest dzikim zabójcą. Duch ukazuje tu, w tej części słowa, że jeśli będziemy pili z tej studni, z tego źródła zaopatrzenia, co Izmael, staniemy się dzikimi łucznikami, którzy zabijają za pomocą łuku i budują sobie królestwo. Ostatecznie taki rodzaj życia nie tylko czyni nas Izmaelami, ale i sprawia, że odchodzimy do świata. To bardzo dziwne, że matka Izmaela, Hagar, znalazła dla swojego syna żonę. Gdzie znalazła sobie synową? W Egipcie, tam skąd sama pochodziła. Ale chwała Panu, w tej części Pisma, jak i w całej Biblii, jest też inna studnia. Studnia pełna wody. Po pierwsze, studnia z żywą wodą znajduje się w Berszebie. Tam znajdowała się ta pełna wody studnia. W świetle relacji biblijnej studnia ta stała się ostatecznie studnią odkupioną. Abraham ją utracił, lecz wykupił ją za 7 jagniąt. W typologii oczywiście jagnięta te symbolizują pełne odkupienie, którego dokonał Chrystus. Od tego dnia każdy łyk wody, którą pił wzrastający Izaak, był łykiem wody odkupionej, wody otrzymanej na mocy przymierza. Od dnia, w którym poznaliśmy Chrystusa, źródłem naszego życia jest źródło żywej wody, źródło wykupione i otrzymane na mocy przymierza. Gdy Abraham zawarł przymierze związane ze studnią w Berszebie, zasadził drzewo tamaryszkowe. Co to znaczyło? Że woda, którą pił, płynęła obficie. Tu sadzone są drzewa. A tam, gdzie jest Izmael, co się dzieje? Tam jest odludzie. Odludzie to dzicz, miejsce dzikie. Tam wszystko jest dzikie. Tutaj zaś wszystko się sadzi. To źródło zaopatrzenia sprawia, że Izaak nie staje się łucznikiem, lecz, posłuchajcie, ofiarą całopalną.
Wynikałoby stąd, że źródło naszego życia decyduje o tym, dokąd ostatecznie dotrzemy. Usłyszeliśmy o dwóch studniach, które symbolizują dwa źródła. Powiedzmy może coś więcej na ich temat.
To porównanie nakreślone w Księdze Rodzaju jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj dwie studnie. Można powiedzieć, że studnia to źródło. Mamy więc tutaj dwa źródła, z których wynikają dwa różne sposoby życia. Te źródła odpowiadają oczywiście dwóm synom, Izmaelowi i Izaakowi. Widzimy, że Izmael i jego matka Hagar zostają wyrzuceni, wypędzeni na odludzie, na pustynię. Znajdują tam jednak studnie. Studnia ta jest na pustyni, a więc jest czymś dzikim, a do tego znajduje się w pobliżu Egiptu. Tam Izmael staje się myśliwym, czyli kimś, kto pozbawia życia, a przy tym ściąga nas do Egiptu, czyli do świata. Ten jasny obraz pokazuje nam, że może być tak, iż w naszym życiu chrześcijańskim będziemy pili z takiego źródła. Myślę, że każdy z nas korzystał kiedyś z tej studni, albo nadal z niej korzysta. Chociaż jesteśmy ludźmi wierzącymi, jakoś tak się dzieje, że odwracamy się w stronę Egiptu. Czerpiemy z innego źródła. Chcemy zapolować. Z drugą studnią jest inaczej. Chodzi o studnię w Beerszebie. Mamy tutaj piękny obraz. Widzimy Abrahama i Izaaka przy studni w Beerszebie. Studnia ta znajduje się w ziemi obiecanej, nie na pustyni, czyli wiąże się ściśle z Bożym planem, a do tego jeszcze została odkupiona. Nie zapominajmy, że Beerszeba początkowo nie była własnością Abrahama. Abraham ją nabył, odkupił, ponosząc w związku z nią ofiarę. Tak więc Izaak pije z innego źródła. Pije wodę z odkupionej studni. Prowadzi inny rodzaj życia. To inne życie symbolizuje fakt, że Abraham zasadził tam drzewo tamaryszkowe i wzywał imienia Pana. Nazwał go El Olam, czyli Bóg Wieczny. Abraham doświadcza tam Boga w świeży sposób. Można by więc to wszystko streścić tak. Studnia w Beerszebie staje się drzewem, które rodzi życie wyrażające Boga w ziemi obiecanej. Dla nas, chrześcijan, oznacza to, że musimy zwracać uwagę na to, jak postępujemy. Pić z właściwego źródła. Pić Pana, który jest dziś duchem. Radować się Nim i zdradzać życie.
Muszę przyznać, że te obrazy w Księdze Rodzaju są po prostu wspaniałe. Pomagają nam w doświadczaniu Boga i Jego życia. Zdumiewa mnie to za każdym razem, gdy spotykamy się, aby porozmawiać o kolejnych wykładach Studium Życia. Dziękuję Ci za tę bardzo interesującą rozmowę. Naszym gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumien.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.